Chwała Bogu, kochani bracia i siostry, za czas zgromadzenia, kiedy możemy być znowu na tym miejscu, aby uwielbiać naszego Pana, aby mieć społeczność między sobą. Jest to cudowny czas, kiedy możemy być zgromadzeni właśnie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I chwała Bogu, że daje nam takie możliwości, że daje nam wolność, kiedy możemy się spotykać, nie ma żadnych prześladowań i nic nie stoi na przeszkodzie, aby właśnie się zgromadzać w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj taka dobra wiadomość, bo nasi wygrali. I wydaje mi się, że trochę takiej radości mamy w swoim sercu. Ale jeżeli byśmy na tym polegali, tą radość, czy nasi wygrają, czy przegrają, to nasze życie było bardzo smutne. A jak wiecie, niektórzy właśnie na tym polegają. Jeżeli nasi przegrają, wtedy są smutni, płaczą i są zdenerwowani i opowiadają różne rzeczy negatywne właśnie na naszych zawodników, czy gdziekolwiek w jakim sporcie. Ale bracia i siostry, chwała Bogu, że my pokładamy radość kim innym. Słowo Boże mówi, że my mamy się radować z tego powodu, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. I to jest naszą radością, kochani. I to jest nasza wspaniała radość. I cieszę się z tego powodu, że Jezus Chrystus mnie zbawił, że był taki dzień w moim życiu, kiedy dotknął się mojego serca. I chwała Mu za to. I wielu z nas, może każdy z nas na tym miejscu właśnie przeżył to w swoim życiu, kiedy mógł spotkać się z Panem Jezusem Chrystusem, kiedy mógł oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I jest to najwspanialsza radość, jaką Bóg może dać do naszego życia, do naszego serca. I z tego powodu będziemy się radować. Amen. Alleluja. Niech to będzie ta Boża radość w naszym życiu. Kochani, chciałbym przeczytać na początek jeden werset z listu do Kolosjan, drugi rozdział, 8 wiersz. List do Kolosjan, drugi rozdział, 8 wiersz. Baczcie, aby was to nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojonym, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Takie właśnie słowa napisał pod namaszczenie Ducha Świętego apostoł Paweł do zborów Kolosan. Między innymi takie. Oczywiście jest tutaj więcej wersetów, ale właśnie ten werset 8 mówi nam, że mamy baczyć. Cóż to takiego? Baczcie. Słowo Boże nam mówi o tym. Inaczej byśmy mogli powiedzieć, bądźcie ostrożni. Zachowujcie szczególną uwagę, gdyż grozi wam niebezpieczeństwo. Lub coś takiego. A więc Boże Słowo dzisiaj właśnie chce nam zwrócić na to uwagę dzisiejszego wieczoru, abyśmy byli ostrożni, abyśmy baczyli, abyśmy uważali, abyśmy okazywali szczególną ostrożność przed rzeczami, które właśnie będziemy dalej rozważać. A więc to jest bardzo ważne, abyśmy byli ostrożni, ciągle baczyli i ciągle uważali. Myślę, że kiedy poruszamy się po naszych drogach, czy nie tylko naszych, obowiązują nas pewne zasady, prawda? A więc są różne znaki drogowe, które nas informują o czymś. Może to być znaki zakazu, więc nie wolno nam się tam poruszać, jeżeli jest zakaz wjazdu, czy zakaz ruchu, czy zakaz skrętu. Są też znaki informujące, ale też są takie znaki, które wskazują nam na pewne niebezpieczeństwo, abyśmy uważali, abyśmy szczególnie dochowali ostrożności. A więc te znaki nam mówią o pewnych niebezpieczeństwach, które mogą wystąpić na tej drodze. Może to być uwaga na ostry zakręt, może to być znak uwaga na przejście dla pieszych, może to być znak ograniczenia prędkości, więc musimy się dostosować do tego. I wiele jest takich właśnie znaków, które powodują to, że powinniśmy szczególną ostrożność mieć w czasie jazdy samochodem. I tak samo też Biblia nam mówi o pewnych znakach ostrzegawczych, które powinniśmy mieć w swoim sercu. I między innymi też apostoł Paweł w liście do Kolosan pisze takie słowa, abyśmy baczyli, abyśmy uważali, abyśmy zachowali szczególną ostrożność, abyśmy patrzyli na to, co jest z Boga. Co tutaj apostoł Paweł nam na myśli? Baczcie, aby was to nie wprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem. A więc jedną taką rzeczą, która tutaj jest wymieniona, to jest baczcie na filozofię, aby was nikt nie zwiózł filozofią. Kochani, filozofia to jest, mnie się tak wydawało, że to jest filozof, to jest taki człowiek mądry, to jest człowiek wykształcony, to jest człowiek, który jest taki poważany. Często mówimy, że filozof to jest taka osoba zacna, prawda? I tak by się wydawało. Ale kiedy Bóg patrzy na to zagadnienie, widzi to całkiem inaczej. Ponieważ filozofia to nie jest nauka od Boga. To nie jest nauka biblijna. To nie pochodzi od żywego Boga. Natomiast pochodzi od ludzi. I na przestrzeni tych lat, na przestrzeni dziejów, może od zarania świata właśnie pojawiły się takie filozoficzne rozważania. I wiecie, tego się namnożyło niesamowicie dużo. I byłoby to trudno wszystko teraz policzyć, wymienić w tak krótkim czasie. Ale kochani, byli ludzie, którzy szukali czegoś, którzy czegoś pragnęli, którzy chcieli czegoś dowieść i szukali mądrości swojego umysłu. A więc często właśnie się dzieje tak, że dwie rzeczy próbują przeniknąć do naszego życia, a więc filozofia. Filozofia jest wynalazkiem człowieka. Próbuje odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, kim jest Bóg, kim jest człowiek, jaki jest sens naszego życia. I myślę, że od początku świata, od kiedy człowiek żył na tej ziemi właśnie, ludzie zadawali sobie to pytanie, kim jest Bóg, kim jest człowiek, jaki jest sens właściwie naszego życia. I aż do tej pory, do dnia dzisiejszego właśnie, ludzie zadawają sobie to pytanie i próbują sobie na to pytanie różnoraki sposób odpowiedzieć. I namnożyło się właśnie na ten temat różnych definicji, zasad. I gdybyśmy to tak mogli prześledzić, to naprawdę nasz umysł by tego chyba nie, wszystko nie przyjął. To, co ludzie nawymyślali na temat Boga, na temat człowieka, na temat po co właściwie żyjemy na tym świecie. I często ludzie próbują odpowiedzieć na to pytania, lecz nie mogą znaleźć tej prawdziwej odpowiedzi. Ponieważ dlaczego? Ponieważ Bóg nie pozostał tych kwestii bez odpowiedzi. Tylko w Bogu może być odpowiedź. Tylko Bóg może dać tą prawdziwą odpowiedź. I naprawdę na podstawie różnych filozofii, różnych dogmatów namnożyło się wiele, wiele różnych teorii, religii na tej świecie. I każda właśnie próbuje przedstawić Boga właściwym, we własnym świetle, w jakimś własnym mniemaniu, jak oni to sobie właśnie wyobrażają. I dlatego też powstało wiele bogów, wiele bóstw. Myślę, że takim największym krajem, który czcił bóstwa, była Grecja, Rzym. I oni właśnie tak szczególnie sobie upatrywali w tych bogach, że to właśnie ten Bóg im pomoże. I utworzyli sobie tych bogów w różnych dziedzinach. I tych bogów Grecy mieli naprawdę masa. W każdej dziedzinie był odpowiedzialny jakiś Bóg. Kochani, i to właśnie doprowadził człowiek, ponieważ nie szukał odpowiedzi prawdziwym, żyjącym Bogu. Nie szukał odpowiedzi w Bożym Słowie. I dlatego apostoł Paweł też kieruje do Kolosan takie słowa, aby baczyli, aby uważali, aby ich nikt nie sprowadził na manowce. Popatrzcie się, że to nie byli ludzie niewierzący, a więc zbór Kolosan to byli bracia i siostry nawróceni, ochrzczeni, byli w zborze, mieli społeczność ze sobą. Jednak apostoł Paweł widzi pewne zagrożenie w tym zborze. I dlatego porusza właśnie ten temat, aby nie wprowadzić, aby nie szukali filozofii, aby nie wprowadzali jakichś nauk, które nie pochodzą z żywego Słowa Bożego. Aby nie szukali Boga jakimś własnym umysłem, własnym rozumem. I dlatego właśnie apostoł Paweł kieruje te słowa do nich, aby zachowali szczególną ostrożność. Ponieważ i w tamtych czasach byli ludzie, którzy głosili swoje teorie na temat bóstw i każda ta teoria próbowała udowodnić, że oni mają rację. Ale apostoł Paweł mówi, jedynie Bóg może doprowadzić człowieka do poznania prawdziwego, żywego Boga. A więc człowiek swoim umysłem, człowiek swoim rozumem nie może nigdy zrozumieć praw biblijnych i Boga. Nie może pojąć Boga. Jedynie poprzez Boże Słowo, jedynie poprzez życie z Bogiem, życie z Jezusem Chrystusem, możemy właśnie mieć te otwarte oczy i zobaczyć tego prawdziwego, jedynego, wspaniałego Boga, naszego Pana, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I dlatego też i Bóg dzisiaj właśnie kieruje takie słowa do nas, abyśmy uważali, abyśmy baczyli na to, co przyjmujemy. A w dzisiejszych czasach, jak wiemy, jest też różnych wiele filozofii, różnych teorii, różnych sposobów, jak niektórzy widzą Boga. I kiedy byśmy tak mogli to się wgłębiać, to naprawdę czasami jako ludzie wierzący, kiedy śledzimy i wiemy, kim jest Bóg, to widzimy w tym ogromne niebezpieczeństwo. I czasami jest tak też właśnie, że niektórzy nawet ludzie wierzący zaczynają przyjmować te różne teorie, które są zwiastowane w różny sposób, w środkach masowego przekazu, przez internet, czy przez różne inne rzeczy, które docierają do nas. Te wiadomości jest niesamowicie dużo. I kochani, Bóg właśnie kieruje też również i do nas te słowa. Nie tylko do Kolosan, do zboru, ale też do zboru Elim w Cieszynie, abyśmy uważali, abyśmy baczyli, abyśmy naprawdę zachowali ostrożność, szczególną ostrożność na te różne niebezpieczeństwa, które napływają do nas, z którymi się spotykamy, o których słyszymy, o które napełniają nasze umysły. I abyśmy rozróżniali, co jest dobre, a co jest złe. Ponieważ diabeł chce, świat chce przede wszystkim odciągnąć nas od społeczności z Jezusem Chrystusem. To jest jego zadaniem. Więc on nie będzie się troszczył o tych, których już ma, On nie będzie się troszczył o tych, którzy są niezbawieni, którzy są pod Jego władzą, ponieważ On ich ma w swoich rękach. Ale On szczególnie chce wyrwać tych, którzy wierzą. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I przez różnoraki sposób próbuje właśnie zwieść nawet i wierzących. Próbuje właśnie sprowadzić na te manowce, czy przez tą filozofię różną, różne doktryny, jakie są zgłoszone, a nie są z Boga, nie pochodzą z Bożego Słowa. I dlatego też tak bardzo powinniśmy uważać na to, co przyjmujemy, kochani bracia i siostry. Czego słuchamy, w czym się obracamy, czym po prostu żyjemy, aby właśnie nie być takim podobnym do ludzi, którzy są kierowani tą fałszywą nauką, fałszywą teorią o Bogu, o człowieku, o sensie życia. A więc nasze odpowiedzi nie powinny być przedmiotem domysłów, ale człowiek może znaleźć odpowiedź tylko w Bogu, tylko w Jezusie Chrystusie, tylko w Jego Słowie, które na szczęście nam dał. A więc chwała Bogu, że to jest podstawą naszego życia. A więc Boże Słowo, to, co Bóg nam dał, to, co możemy czytać, to jest naprawdę Boża wielka łaska, że możemy dowiadywać się, kim jest Bóg, że możemy właśnie czerpać z tej księgi o żywym Chrystusie, o tym, co On uczynił dla każdego z nas, dla każdego człowieka. I to niech będzie takim największym źródłem w naszym życiu. I chwała Bogu, że to jest to, co Bóg nam darował. I nie ma, mogą być jakieś inne pomocnicze książki, czy audycje, czy inne dobre kazania, które możemy słyszeć, ale chwała Bogu, że przede wszystkim jest Boże Słowo i z tego musimy czerpać do naszego życia, abyśmy mogli ostać się, jak Słowo też Boże mówi, przed zasadzkami diabelskimi. Ponieważ jest to jeden właśnie takim sposobem diabła, aby nas odwieść od Jezusa, aby przyćmić ten obraz Jezusa Chrystusa, aby zamazać ten obraz, aby on nie był taki wyraźny, taki ostry, abyśmy tak naprawdę nie przeżywali Jego obecności, abyśmy może trochę zletnieli, że może tak nie trzeba aż być takim duchowym. Kochani, to jest właśnie zasadzka, która grozi chrześcijanom, którym grozi dzieciom Bożym, abyśmy nie dali się zwieść na manowce. Jak tutaj Słowo Boże, filozofią i czczym urojeniem. Tak apostoł właśnie Paweł tutaj o tym pisze. Opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. I myślę, że wiele ludzi właśnie przyjmuje te słowa, które są podawane na żywiołach ludzkich. Na podaniach. Jest to takie drugie właśnie niebezpieczeństwo, że człowiek myśli, że jest wierzący, że jest chrześcijaninem, a tak naprawdę żyje w grzechu. I Pan Jezus, kiedy spotkał się z Samarytanką przy studni Jakuba, ona właśnie, mimo że była grzesznicą, to ona nie widziała, że żyje w grzechu. Ona myślała, że jest wszystko w porządku, że wypełnia te wszystkie posługi religijne, że, no, że po prostu żyje dobrze. I to, że i nie widziała właśnie w tym, że żyje w grzechu. Ale kiedy spotkała się z Jezusem, kiedy i nawet mówiła, że przecież ta studnia, z której czerpię wodę, przecież to jest studnia, z której pił Jakub, jego bracia. A więc powoływała się na to życie religijne i myślała, że jest wszystko w porządku w jej życiu. Ale właśnie Jezus widział ją całkiem inaczej. Jezus patrzył się przez pryzmat Bożej miłości, Bożego Słowa i widział, że potrzebuje uwolnienia od grzechów. I kiedy właśnie dopiero to zrozumiała, mogła być szczęśliwą kobietą. Wtedy dopiero zrozumiała, że tą wodę, którą będzie piła ze studni, nie zaspokoi jej pragnienia, ale tylko ta, która płynie od Jezusa Chrystusa, od tronu Bożego. I to jest ta żywa woda, która sprawiła, że ta Samarytanka stała się nowym stworzeniem. Stała się niewiastą uwolniono od grzechu i mogła służyć Bogu. Jeżeli właśnie ludzie wysuwają własne idee na temat Boga, to właściwie jest to bałwochwalstwo. I zobaczcie, że nawet naród izraelski, który pielgrzymował z Egiptu do ziemi obiecanej, który widział tak wielkie znaki, cuda, który widział na własne oczy, jak Bóg ich prowadził i czynił różne cuda, to jednak był taki moment w ich życiu, kiedy odrzucili żywego Stwórcę, a zrobili sobie cielca złotego i przed Nim klękali, przed Nim tańczyli, przed Nim Jemu się kłaniali. I to też taki dowód, że właśnie bardzo łatwo można stracić społeczność z Bogiem. Że można odejść od żywego Boga. Że można właśnie być zwiedzionym przez te różne filozofie ludzkie. Przez te różne, jak tu Słowo Boże mówi, czczym urojeniem i opartym na podaniach ludzkich. Ale przede wszystkim Bóg chce, abyśmy byli nowym stworzeniem, abyśmy żyli według Jego zasad. I nie poznamy, człowiek nie pozna nigdy Boga, jeżeli nie objawi się przez Ducha Świętego. I jeżeli Bóg nie pociągnie człowieka do siebie, ponieważ nasze oczy kiedyś były ślepe i moje oczy kiedyś były zaślepione i ja również kiedyś myślałem, że spełniam dobre uczynki, że żyję według tego, co mi Kościół nakazuje, że spełniam te wszystkie wymogi, które w tym kościele, w którym się wychowywałem i wzrastają od dziecka, że to właściwie jest to, co powoduje, że osiągnę kiedyś niebo. Że to właśnie spowoduje, że będę kiedyś w niebie po śmierci. I tak myślałem, i tak starałem się żyć porządnie. Starałem się jakoś nie grzeszyć, w cudzysłowie. Bo oczywiście, że każdy człowiek grzeszy, jak Słowo Boże mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ale tak sobie myślałem, że ta religia, ten Kościół, do którego należę, jeżeli będę spełniał te wszystkie wymogi, które ten Kościół, ta religia narzuca, to właściwie doprowadzi mnie do zbawienia, doprowadzi mnie do życia wiecznego. I tak właśnie wzrastałem. Tak żyłem i tak myślałem, aż do chwili, kiedy usłyszałem, że tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. Nie przez nauki religijne, nie przez chodzenie do kościoła, nie przez jakieś obrzędy, które czyniłem w kościele, nie poprzez doktryny, ale tylko przez nowonarodzenie, tylko przez odnowę w Jezusie Chrystusie i narodzenie się nie z woli mężczyzny i kobiety, ale z Ducha Świętego. I to się stało właśnie i w moim życiu, i w waszym życiu, kochani. Jest to największa radość, jest to największe oddawanie Bogu chwały, co możemy czynić, że Bóg nas zbawił. A więc człowiek, ta filozofia, to mniemanie o sobie, że doszli do tego między innymi, że niektórzy filozofie, że człowiek jest z natury dobry. A więc człowiek jest dobry, że człowiek czasami może popełnia błędy, czasami popełnia jakieś rzeczy, które się wydarzają w jego życiu, ale to wszystko jest do naprawienia. Jeżeli się postara, jeżeli naprawdę popracuje nad sobą, to się zmieni i człowiek będzie innym człowiekiem, będzie lepszym człowiekiem. Ale co mówi Boże Słowo? Co mówi Bóg na ten temat? Bóg mówi, że człowiek jest zły, że człowiek jest upadły. Filozofia mówi, człowiek jest dobry, tylko potrzebuje się trochę poprawić. Ale Bóg już mówi w pierwszej księdze Mojżeszowej, może przeczytamy ten fragment, w 6 rozdziale, więc na początku Biblii, kiedy Bóg mówi tak o człowieku. 5 i 6 werset. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Kochani, to jest niesamowite, że Bóg, który stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, i kiedy właśnie stworzył człowieka, powiedział, to jest bardzo dobre. Był zadowolony z tego. Naprawdę Bóg był szczęśliwy, że uczynił człowieka. A teraz czytamy, że żałował Pan, że uczynił człowieka. Cóż takiego się zmieniło, że Bóg nagle żałuje tego, że uczynił człowieka? Oczywiście spowodował to grzech, spowodował to upadek pierwszego człowieka. I dalsze pokolenia, które żyły, ten grzech się rozmnażał. Ten grzech ciągle się powiększał i doszło do takiego stanu, że gdy Pan właśnie patrzył na człowieka i widział go, że jest wielka złość człowieku, a więc człowiek był pełen złości. I wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Bóg nie widział w człowieku naprawdę nic dobrego. Nie widział takiego stanu, aby coś mógł powiedzieć dobrego. I żałował Pan, że uczynił człowieka. I bolał nad tym w swoim sercu. To jest coś niesamowitego, co człowiek uczynił, co grzech uczynił z człowiekiem. Kochani, ale filozofia mówi, że człowiek jest dobry, z natury jest dobry. I wiele ludzi w to wierzy i wiele ludzi uznaje, że tak właściwie jest, że każdy człowiek pójdzie do nieba. I kiedy człowiek umiera, kiedy rozstaje się z tym życiem, to właściwie każdy człowiek pójdzie do nieba, pójdzie do tego miejsca wiecznego spoczynku, wiecznej szczęśliwości. Ale gdyby tak było, bracia i siostry, nie musiałby przyjść na świat Jezus Chrystus. A więc Bóg widział, że człowiek jest zły. Dlatego ze swojej miłości posłał nam naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby nas odkupić z tych win, aby nas odkupić z grzechów, aby nas zbawić, aby nas oczyścić i aby nas uczynić nowym człowiekiem. I to, co stare, przeminęło, a wszystko stało się nowe w naszym życiu. Nasz sposób myślenia został przemieniony. Nasze życie zostało przemienione. I chwała Bogu, że możemy teraz wyznawać, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem, że jest naszym Odkupicielem, że jest naszym Pasterzem, że jest tym, który nas strzeże, który nas prowadzi, który daje nam wszystko, co nam jest potrzebne do życia i pobożności, że naprawdę obdarzył nas Bóg wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I dlatego nowe stworzenie może się radować z tego powodu. I chwała Bogu, że Bóg nas wyrwał z tego myślenia, z tej ludzkiej filozofii i z tej ludzkiej religijności. I człowiek nie potrafi sam odkryć sensu swojego życia. Naprawdę człowiek, który nie idzie z Panem, który nie żyje z Bogiem, nigdy nie potrafi odkryć sensu swojego życia. I jedynie w Bogu, jedynie w Bożym Słowie może znaleźć sens swojego życia. I kochani, chwała Bogu, że jesteśmy tacy jedni z nich, że możemy mieć sens w swoim życiu, że nie musimy się troszczyć, nie musimy się martwić, nie musimy polegać na własnym rozumie, na własnej sile, na własnych możliwościach, ale to wszystko możemy oddać naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. To możemy wszystko złożyć na Jego barki. I te wszystkie problemy, te wszystkie trudności, które przeżywamy, jak każdy na tej ziemi, możemy właśnie złożyć u Jego stóp. I to jest to wielkie odpocznienie, że w Nim mamy naprawdę odpoczynek i tą radość, i tą wolność, że jesteśmy uwolnieni od tego, od tych różnych spraw, które niesie świat. I człowiek nawet naprawdę głęboko religijny, myśląc sobie, może żyć właśnie w grzechu. I Pan Jezus często właśnie spierał się z uczonymi w piśmie, z faryzeuszami, którzy w różny sposób go próbowali jakby skłonić do tego, aby im przyznał rację, aby w jakiś sposób doprowadzić Pana Jezusa do tego, żeby znalazł się w jakiejś kłopocie. I może jeszcze przeczytamy sobie pewne właśnie wydarzenie opisujące to zdarzenie, kiedy Pan Jezus rozprawia z faryzeuszami, uczonymi w piśmie, w Ewangelii Marka. Przeczytajmy sobie od 7 rozdział, od 1 wiersza do 13. I zgromadzili się wokół Niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów Jego jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrocie z rynku, jeśli nie umyją, nie jedzą, ponadto wiele innych zwyczajów przyjęli i zachowują je, jak to obmywanie kielichów i dzbanów i miednic. Zapytali go tedy faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami. On zaś rzekł im, dobrze Izajasz prorokował o was, o błudnikach, jak napisano, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im, chytrze uchyliliście przykazania Boże, aby naukę swoją zachować. Albowiem Mojżesz rzekł, czci ojca swego i matkę swoją, oraz to złożący ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie, jeśli by człowiek rzekł ojcu albo matce korban, to znaczy to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki. Tak unieważniliście Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. Więc Pan Jezus zarzuca takie słowa właśnie faryzeuszom uczonym w piśmie, że unieważnili Słowo Boże, że unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę. Więc te wszystkie nauki, które zaczęli głosić, które zaczęli przekazywać innym ludziom, i wydałoby się, że no, dobrą rzeczą jest, kiedy umywamy ręce przed jedzeniem. Myślę, że to również czynimy. I dobrą rzeczą jest, kiedy wracamy gdzieś z podróży, czy z miasta, czy z zakupów, umywamy swoje ręce. I dobrą rzeczą jest, kiedy myjemy naczynia, prawda? Nie jemy z brudnych naczyń. I to jest wszystko dobrze. I chwała Bogu za to, że to możemy czynić. Ale popatrzcie się, że faryzeusze i nauczeni w piśmie zrobili z tego po prostu religię. Zrobili religię i tak właśnie nauczali tych, którzy należeli do nich. A więc zrobili jakiś nakaz, zrobili jakiś zakon. I to właśnie spowodowało to, że złamali Boże Słowo, że unieważniali Boże Słowo, swoją naukę. I tą właśnie naukę przekazywali innym, jak tu Słowo Boże mówi. I podobne rzeczy czynicie. I przekazujecie dalej. I to było właśnie tym zarzutem Pana Jezusa, że właśnie nauczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli przykładać większą wagę do tych rzeczy, które są może mniej ważne, które chociaż są ważne, ale mniej. I Bóg właśnie nie będzie rozliczał nas od tego, że czy umyliśmy ręce przed jedzeniem, czy umyliśmy szklankę, czy kubek, zanim nalaliśmy jakiś napój do niego. Z tego Pan Jezus nas na pewno nie będzie rozliczał. Ale faryzeusze to narzucali. I kochani, właśnie ta religia, ta pusta religia właśnie próbuje ludzi jakby w tym utwierdzać. I wielu właśnie z takich, którzy dali się zwieść taką pułapkę i spowodowało to, że wiele ludzi żyje w ciemności, że wiele ludzi żyje i myślą, że nie grzeszą, że żyją w czystości, że jeżeli spełniają jakieś obowiązki religijne, to wtedy podobają się Bogu i mogą być usprawiedliwieni przez to. Ale apostoł Paweł właśnie ostrzega: baczcie, aby was to nie wprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. I kochani, te żywioły świata, które do nas napływają, które nieustannie musimy się z nimi spotykać, borykać, te różne filozofie, te różne urojenia, te różne podania, te różne nakazy, zakazy, które nie mają nic wspólnego ze Słowem Bożym, powodują to, że wiele ludzi właśnie nie może znaleźć żywego Boga, nie może znaleźć tego oparcia w Jezusie Chrystusie, nie może poznać prawdziwego, żywego Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I Kolosanie właśnie byli narażeni na te niebezpieczeństwa, które tam w tym czasie właśnie, z którym się świat borykał. I apostoł Paweł tak bardzo chce zwrócić uwagę na to, aby i kieruje ten apel do nich, aby baczyli, aby uważali, aby naprawdę trwali w tym, czego się nauczyli. A przedtem, w tym samym rozdziale, w drugim rozdziale, 6-7 werset tak mówi: jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Halleluja, bracia i siostry, to jest cudowne. To jest cudowne, że możemy
przyjąć Pana Jezusa do swojego życia, że możemy utrwalać nasze życie w Jezusie Chrystusie. A więc tak jak przyjęliśmy, kochani, tak w Nim chodźmy. Tak jak przyjęliśmy, tak w Nim trwajmy. I bez względu na to, co dociera do nas, bez względu na te różne wiadomości, które próbują nam zamieszać w naszych umysłach, bez względu na to, co oglądamy, co do nas dociera, przede wszystkim, kochani, Bóg chce, abyśmy budowali na Jezusie Chrystusie. Abyśmy byli wkorzenieni weń, jak tu siódmy werset mówi. Abyśmy byli zbudowani na tym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus. I jest to niesłychanie ważne, aby budując na Jezusie, budowali właśnie na Bożym Słowie i na tym, co Bóg chce czynić w naszym życiu. Wkorzenieni, a więc głęboko wkorzenieni, aby żadna nauka, żadna filozofia, żadna próba szatana nie mogła nas odciągnąć od tego, że należymy do Jezusa Chrystusa, że jesteśmy Jego dziećmi, że jesteśmy dziećmi Chrystusa, naszego Pana. Kochani, to jest bardzo ważne, aby te nasze korzenie były wrośnięte głęboko w glebę. Aby te korzenie, które puszczają, były głęboko zakorzenione. I Pan Jezus też daje taki wspaniały przykład o dwóch fundamentach. Więc budowanie na Chrystusie jest to ten mocny fundament. Jest to budowanie na skalę, jest to budowanie na opoce, na tym twardym fundamencie, który każdy sam buduje swoje życie. Ale też są ludzie, którzy budują na piasku, a więc ci ludzie, którzy tak naprawdę chcą podobać się Bogu, ale nigdy nie oddali swojego życia Jezusowi, nigdy nie spotkali się z żywym Bogiem i oni też budują swoje życie, ale niestety na piasku. I wiemy, jak skończyła się ta przypowieść, że ci, którzy budowali na piasku, niestety ich upadek był wielki. Kiedy przyszła burza, kiedy przyszła wichura, kiedy przyszły doświadczenia, kiedy przyszły różne złe rzeczy, niestety ten dom się rozsypał. I Słowo Boże mówi, że upadek jego był wielki. Natomiast ci, co budowali na Słowie Bożym, na Jezusie, którzy trwali w Nim, którzy naprawdę byli czuli, którzy uważnie czuwali nad swoim życiem i naprawdę byli tymi, którzy odrzucają te wszystkie niewłaściwe rzeczy, nie biblijne rzeczy, nie te, które pochodzą od Słowa, od Boga, nie te, które są sprzeczne z Bożym Słowem, to naprawdę możemy z całą odpowiedzialnością i pewnością powiedzieć, że nasze życie jest zbudowane na skalę, na tym fundamencie, na Jezusie Chrystusie. I oby ta budowla była właśnie tak wznoszona, aby nasze życie, kochani, było budowane zawsze na Jezusie Chrystusie. Mimo że świat, szatan próbuje w różnoraki sposób zwieść i wybranych, sprowadzić ich z tej drogi Słowa Bożego, to jednak Bóg nas ostrzega, Bóg nas zachowuje i chwała Bogu, że możemy w Nim oddać swoje życie i w Nim polegać całkowitą nadzieję, że Bóg nas nigdy nie zawiedzie. Jeżeli Bóg jest z nami, Słowo Boże mówi, któż przeciwko nam? Mimo że szatan chodzi jako lew ryczący wokół nas, wokół każdego z nas, bez wyjątku, to jednak jeżeli mamy siłę, jeżeli mamy moc, a Bóg nam ją dał, abyśmy mogli pokonywać wszelkie zasadzki diabelskie, byśmy mogli naprawdę zwyciężać wszystko, co Szatan próbuje stanąć na naszej drodze, abyśmy dali odpór w imieniu Jezusa Chrystusa. I aby każdy z nas, jak tu jesteśmy, i cały zbór, których może dzisiaj nie ma, mogliśmy się zobaczyć w tym wspaniałym miejscu, które Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. I to będzie wspaniały dzień, dzień wesela, dzień radości, dzień naprawdę cudownego spotkania z Panem Jezusem Chrystusem. I niech to będzie takim naszym sensem naszego życia, aby naprawdę być razem, aby żyć dla Jezusa Chrystusa, aby dać odpór wszelkim mocom ciemności i wszelkim próbom, które by chciały nas zwieść z tej drogi za Jezusem Chrystusem. Niech nam w tym Bóg dopomoże, abyśmy byli naprawdę czujnymi chrześcijanami, dziećmi Bożymi, abyśmy naprawdę zważali na te różne niebezpieczeństwa, które czyhają na nas, na naszej drodze za Jezusem Chrystusem. A wtedy Bóg będzie nas prowadził, wtedy Bóg będzie nas wspierał i wiemy, że Bóg jest zawsze po naszej stronie. I chwała Mu za to. Amen.